Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Procrastination, Why You Do It, What to Do About It Now, Jane B.
Burki i Lenori MUN to klasyczna książka psychologiczna z nurtu samopomocy. Pierwotnie opublikowana w 1983 roku, później rozszerzona i uaktualniona. Autorki, psycholożki pracujące z osobami odkładającymi ważne sprawy, odchodzą od prostego wyjaśnienia, że zwlekanie wynika z lenistwa, słabej woli albo złej organizacji. Traktują je raczej jako złożony mechanizm psychologiczny, który chwilowo chroni człowieka przed trudnymi uczuciami, lecz w dłuższym okresie powiększa stres i poczucie winy. Książka łączy analizę źródeł problemu z praktycznym programem zmiany zachowania. Omawia m.in. lęk przed porażką, sukcesem i utratą kontroli, perfekcjonizm, subiektywne odczuwanie czasu oraz rolę relacji z innymi ludźmi. Jej celem nie jest narzucenie jednego systemu produktywności, ale pomoc w rozpoznaniu osobistego wzorca zwlekania i wdrożeniu metod, które pozwalają działać mimo niepewności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prokrastynacja jako obrona przed lękiem, a nie dowód lenistwa, najważniejsza teza Burki i UN brzmi, że prokrastynacja nie jest przede wszystkim problemem z kalendarzem. Może być sposobem radzenia sobie z napięciem wywołanym przez zadanie. Kiedy praca, egzamin, rozmowa lub decyzja wydają się sprawdzianem własnej wartości, odsunięcie ich w czasie przynosi natychmiastową ulgę. Człowiek nie musi jeszcze mierzyć się z ryzykiem błędu, krytyki ani rozczarowania. Ta ulga wzmacnia jednak nawyk unikania. Zadanie pozostaje niewykonane, termin zbliża się, presja rośnie, a następna próba rozpoczęcia staje się jeszcze trudniejsza. Autorki podkreślają, że samokrytyka zwykle nie przerywa tego cyklu. Przeciwnie, etykiety w rodzaju jestem beznadziejny zwiększają emocjonalny ciężar pracy i mogą dostarczać kolejnego powodu do ucieczki w zajęcia zastępcze. Takie ujęcie ma praktyczne znaczenie. Zamiast pytać wyłącznie, jak zmusić się do pracy, warto ustalić, przed czym dana osoba próbuje się ochronić. Bajwa to lęk, wstyd, złość, poczucie zależności albo obawa przed oceną. Dopiero rozpoznanie funkcji zwlekania pozwala dobrać realistyczną metodę działania. Książka nie usprawiedliwia odkładania obowiązków, ale oddziela zachowanie od charakteru człowieka. Dzięki temu zmiana może opierać się na obserwacji i ćwiczeniu nowych reakcji, a nie na moralnym potępieniu. Po drugie, lęk przed porażką i perfekcjonizm zamieniają zadanie w ocenę osoby. W analizie lęku przed porażką autorki pokazują, dlaczego osoby zdolne i ambitne także mogą regularnie zwlekać. Problem pojawia się wtedy, gdy rezultat pracy nie jest postrzegany jako niedoskonały efekt konkretnego wysiłku, lecz jako wyrok na temat inteligencji, talentu lub wartości człowieka. Jeżeli zadanie ma dowieść, że ktoś jest wystarczająco dobry, rozpoczęcie go staje się ryzykowne. Perfekcjonizm dodatkowo podnosi próg wejścia. Osoba odkłada pisanie, naukę czy składanie projektu, bo chce najpierw znaleźć idealny plan, właściwy moment albo bezbłędne rozwiązanie. W praktyce warunki te rzadko nadchodzą. Zwlekanie pozwala też zachować wygodne wyjaśnienie ewentualnego niepowodzenia. Nie udało się, bo zacząłem za późno, a nie to granica moich możliwości. Burka i UN zachęcają do rozdzielenia wykonania zadania od globalnej samooceny. Wymaga to przyjęcia, że pierwsza wersja może być słaba, a wynik stanowi informację zwrotną, nie definicję tożsamości. Praktyczne techniki, takie jak podział pracy na małe kroki i ustalanie osiągalnych celów, są skuteczne właśnie dlatego, że zmniejszają stawkę pojedynczego działania. Nie obiecują perfekcji. Ułatwiają rozpoczęcie procesu, w którym poprawa następuje przez kolejne próby, a nie przez czekanie na pewność. Po trzecie, obawa przed sukcesem. Kontrolą i zmianą relacji może również podtrzymywać zwlekanie. Książka wyróżnia się tym, że nie ogranicza prokrastynacji do strachu przed niepowodzeniem. Burka i UN omawiają również lęk przed sukcesem, który na pierwszy rzut oka może brzmieć paradoksalnie. Sukces może oznaczać większą widoczność, wyższe oczekiwania, nowe obowiązki albo zmianę pozycji w rodzinie i pracy.
Ktoś może obawiać się, że dobry wynik trzeba będzie stale powtarzać, że osiągnięcie wywoła zazdrość innych, albo że dalszy rozwój oddali go od dotychczasowego środowiska.
Zwlekanie pozwala uniknąć nie tylko porażki, lecz także konsekwencji powodzenia. Autorki opisują też opór związany z kontrolą. Wykonanie zadania na cudzych warunkach może być odczuwane jako uległość wobec wymagającego rodzica, nauczyciela, partnera lub przełożonego. Wtedy spóźnienie staje się nie w pełni świadomą formą buntu i odzyskiwania autonomii. Choć szkodzi przede wszystkim samej osobie, ważne jest rozróżnienie między realnie nieuczciwym wymaganiem a automatyczną reakcją na każdą strukturę i każdy termin.
Zamiast walczyć wyłącznie z oporem, warto nazwać jego źródło i szukać sposobów zachowania sprawczości.
Może to oznaczać własne terminy pośrednie, negocjowanie zakresu pracy lub świadome wybranie momentu działania. Taka perspektywa poszerza analizę. Prokrastynacja bywa związana nie tylko z zadaniem, lecz także z tym, co jego ukończenie symbolicznie zmienia w relacjach i obrazie siebie.
Po czwarte, zmiana wymaga pracy z czasem, ale nie sprowadza się do technik zarządzania czasem.
Druga część książki przekłada rozpoznanie psychologicznych przyczyn na konkretne działania. Autorki zalecają między innymi ustalanie jasnych celów, dzielenie dużych zadań na małe czynności, planowanie oraz szukanie wsparcia.
Nie przedstawiają jednak organizacji czasu jako cudownego lekarstwa. Kalendarz nie pomoże, jeśli osoba nie potrafi znieść napięcia pojawiającego się w chwili rozpoczęcia pracy.
Narzędzia mają więc zmniejszać unikanie i tworzyć warunki do powtarzalnego działania. Dobrym przykładem jest metoda szwajcarskiego sera. Polega ona na wykorzystywaniu krótkich, pozornie nieprzydatnych odcinków czasu, aby zrobić mały otwór w dużym, odstraszającym zadaniu. Kilka minut może wystarczyć na otwarcie dokumentu, zapisanie pytań, zebranie materiałów albo ustalenie pierwszego kroku.
Celem nie jest wypełnienie każdej chwili produktywnością, lecz osłabienie przekonania, że pracę można zacząć wyłącznie wtedy, gdy pojawi się długi, idealnie wolny blok czasu.
Burka i Yuen zwracają też uwagę na różnice w subiektywnym odczuwaniu czasu. Niektórzy nie dostrzegają upływu godzin, inni przeceniają, ile zdążą zrobić w przyszłości.
Zewnętrzne punkty orientacyjne, realistyczne oszacowania i terminy pośrednie pomagają zastąpić życzeniowe planowanie obserwowalnym planem.
Skuteczność technik zależy od regularnego testowania ich w codziennych sytuacjach, nie od jednorazowego zrywu. Na koniec, wsparcie.
Stres i otoczenie są częścią leczenia nawyku odkładania. Burka i Yuen nie przedstawiają prokrastynacji jako wyłącznie prywatnej walki jednostki z własną dyscypliną.
Uwzględniają znaczenie stresu, wsparcia społecznego i środowiska, w którym zadania są wykonywane.
Zbyt duże przeciążenie, niejasne wymagania oraz brak miejsca sprzyjającego skupieniu mogą wzmacniać tendencję do ucieczki.
Pomocne jest więc takie przygotowanie otoczenia, by pierwszy krok był łatwo dostępny, ograniczenie rozpraszaczy, przygotowanie materiałów i określenie konkretnego czasu pracy.
Równie ważne może być wsparcie drugiej osoby.
Nie chodzi o nadzorcę, który zawstydza i wymusza działanie, lecz o relację zapewniającą odpowiedzialność, życzliwe przypomnienie i możliwość sprawdzenia postępów. Autorki obejmują swoim spojrzeniem także ludzi żyjących lub pracujących z prokrastynatorami oraz rodziców mierzących się ze zwlekaniem dzieci.
To istotne, ponieważ ciągłe oskarżenia, ratowanie kogoś przed konsekwencjami albo przejmowanie za niego obowiązków mogą utrwalić problem.
Sensowniejsze jest łączenie jasnych granic z próbą zrozumienia, co dana osoba omija. Książka zaznacza również, że trwała zmiana zwykle nie następuje natychmiast. Nawyk był wielokrotnie wzmacniany ulgą po uniknięciu trudnej czynności, dlatego wymaga cierpliwego budowania alternatywy. Postęp należy mierzyć częstszym rozpoczynaniem, lepszym rozpoznawaniem własnych reakcji i szybszym powrotem do zadania po potknięciu, a nie oczekiwaniem, że wszelkie skłonności do zwlekania znikną na zawsze. Podsumowując, książka Burki i Yuen będzie szczególnie użyteczna dla osób, które wielokrotnie próbowały poprawić produktywność za pomocą list zadań, aplikacji i rygorystycznych planów. Lecz mimo to wracały do unikania.
Może pomóc studentom, pracownikom, twórcom i rodzicom,
ale jej największa wartość ujawnia się u czytelników gotowych przyjrzeć się emocjom stojącym za odkładaniem. Nie jest to pozycja dla kogoś, kto oczekuje wyłącznie krótkiej listy trików na natychmiastowe zwiększenie wydajności. Praktyczne narzędzia są ważne, ale autorki wymagają także samobserwacji i systematycznego wdrażania zmian. Na tle wielu poradników o zarządzaniu czasem książka wyróżnia się psychologiczną głębią. Nie zakłada, że każdy prokrastynator ma ten sam problem i że wystarczy narzucić sobie surowszą rutynę. Łączy lęk przed porażką z mniej oczywistymi tematami, takimi jak obawa przed sukcesem, potrzeba kontroli, trudności w relacjach oraz osobiste doświadczenie czasu. Dzięki temu czytelnik może zobaczyć, dlaczego rozsądne rady bywają nieskuteczne, jeśli nie dotykają mechanizmu unikania. Jej mocną stroną jest połączenie empatii z odpowiedzialnością. Zwlekanie nie zostaje usprawiedliwione ani uznane za nieusuwalną cechę charakteru. Jest traktowane jako wyuczony wzorzec, który można stopniowo modyfikować przez małe działania, realistyczne planowanie, wsparcie i lepsze tolerowanie dyskomfortu. To właśnie ta równowaga między wyjaśnieniem przyczyn a praktyką czyni książkę trwałym punktem odniesienia w literaturze o prokrastynacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć Jane B., Borka PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.